Czy w studiu 37 jest Tomasz Wybranowski?
A już ci, jak zwykle, gotowy w blokach startowych, Krzysztofie. Pięknie, słonecznie, ciepło, na termometrach plus 15 i małe zachmurzenie nad Dublinem. A w Warszawie?
A w Warszawie chłodno, choć teraz deszcz, a nie wiem, czy pada, czy nie pada w studio, na pewno nie pada.
Panie i panowie, za chwilę przeniesiemy się ponownie do Londynu, bo dużo działo się w tym Londynie. W związku z tym nasz tradycyjny dżingiel, który zwiastuje o tym, że będziemy właśnie gdzie? W Londynie.
Londyński wnetowy zwiat.
Poranek Wnet w pierwszej godzinie. Aleks Sławiński mówił o pierwszych polskich targach pracy w Londynie. Ponad 30 wystawców oraz kilkuset zwiedzających wzięło udział w pierwszych polskich targach pracy w Londynie, a w rolach głównych dwójka polskich ministrów. Pani Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Jakieś zakłócenia na naszych redakcyjnych słuchawkach, oraz Kazimierz Kuberski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Na początku odbył się wielki briefing. Przypomnę, że centrum polskich targów miało miejsce gdzie? W bardzo ważnym i poczesnym miejscu na mapie Londynu, w Westminster Queen Elizabeth Second Center. A teraz oto, co powiedzieli nasi ministrowie Jadwiga Emilewicz i wiceminister Kazimierz Kuberski.
Pierwsze w historii targi pracy w Londynie. To jest wyjątkowa sytuacja, w której polscy pracodawcy jadą na Wyspy Brytyjskie po to, aby rekrutować pracowników do pracy właśnie w Polsce. Staramy się zatem zmienić kierunek, który nadany został po 1 maja 2004 roku, kiedy, przypomnę, ci Polacy, którzy bardzo często wskazywani byli w wielu badaniach na to, że są niemobilni, nie lubią szukać miejsca pracy, spakowali swoje walizki i wyjechali w poszukiwaniu lepszych warunków do życia. Przypomnę, wówczas poziom bezrobocia około 20%, dzisiaj rekordowo niski 5,6%. To sprawia, że pracodawcy chętnie, bez namawiania, zdecydowali się przyjechać dzisiaj tutaj z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Spodziewamy się około 1000 uczestników. Cieszymy się, że to będzie przede wszystkim pokolenie tej najmłodszej emigracji. Tych, którzy wyjechali na wyspy po to, aby studiować. Ci, którzy dzisiaj zastanawiają się nad tym, gdzie rozpocząć swoją pracę. Mamy 30 wystawców reprezentujących branże chemiczne, informatyczne, farmaceutyczne, ubezpieczeniowe, sektor bankowy. Zatem ci pracodawcy, którzy dzisiaj oferują najlepsze, najwyżej płatne miejsca pracy. Mamy nadzieję, że będzie to wydarzenie cykliczne, choć niedługoterminowe, bo zależy nam na tym, aby wielkość tej diaspory na wyspach się zdecydowanie zmniejszyła. Także zapraszamy do Polski. Dzisiaj w Polsce warto pracować, to się nam naprawdę opłaca.
No, na pewno chcielibyśmy, żeby to było wydarzenie cykliczne, bo na pewno będziemy potrzebowali rąk do pracy. Mamy doskonałe wiadomości z ostatniego tygodnia. Komisja Europejska podwyższyła naszą prognozę rozwoju do 4,2, zwiększając poprzednio o 0,7. Jesteśmy drugą najbardziej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej. Realny wzrost to ponad 5%, 5,1%. Rekordowo niskie bezrobocie, tak jak pani minister powiedziała, 5,6%. Mieliśmy takie tylko w 1990 roku, kiedy było 5,5. Mamy dużo miejsc pracy. Praktycznie w każdym województwie nie ma bezrobocia większego niż 10%, a w tych największych województwach, jak mazowieckie, wielkopolskie czy śląskie, bezrobocie jest 3,4. To już jest takie bezrobocie, przy którego poziomie każdy, kto chce i może pracować, pracę znajdzie. Pracy nie mają tylko ludzie z dodatkowymi deficytami na rynku pracy. Więc doskonała sytuacja, dobre zarobki, przypomnę, 5164 zł przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. 1,5 miliona ofert pracy w ciągu ostatnich 4 lat przybyło i to bardzo różnych. Mamy potrzeby w sektorach usług przede wszystkim, usługi opiekuńcze, gastronomiczne, prace budowlane, w ogóle w sektorze przedsiębiorstw. Potrzebujemy fachowców na każdym stanowisku pracy. i ta sytuacja na pewno się będzie utrzymywała. Drugi element, o którym chcę powiedzieć, to jest kwestia postawienia przez nasz rząd rodziny na pierwszym miejscu, czyli całe wsparcie objęte rodziny, coraz większe możliwości godzenia pracy z aktywnością rodzinną, z posiadaniem większej liczby dzieci, czy decydowaniem się na dziecko. Nasze sztandarowe programy z plusem w nazwie, czyli Rodzina 500+, która od 1 lipca powiększy się o pierwsze dziecko. Program Maluch to też Maluch Plus, czyli ta opieka nad dziećmi do lat 3. Stawiamy na opiekę, chcemy dojść do wskaźnika objęcia opieką dzieciaków do lat 3 do 30%. W tej chwili jest to ponad 20%, tak żeby rodzice mogli pracować. Mamy też programy dla seniorów. Jeżeli babcie zechcą wrócić do Polski, mamy też dla nich ofertę. Ludzie z niepełnosprawnościami, program Za życiem. Także te dwa elementy. Doskonały rynek pracy, rynek pracownika i to, że pomagamy rodzinie w powrocie, mam nadzieję, że zachęci naszych rodaków.
Może jeszcze jedną rzecz dodamy. Oprócz komercyjnych pracodawców jest tutaj dzisiaj z nami także służba cywilna. Służba cywilna także z ofertami pracy. To pewnie nie są te najwyżej płatne miejsca pracy, ale z całą pewnością bardzo mocno prestiżowe, wymagające wysokich kompetencji i na te stanowiska również rekrutujemy. I przechadzając się pomiędzy tymi stanowiskami, przed chwilą widziałam, że jest duże zainteresowanie Polaków także i w tym miejscu.
Panie minister, wielu ludzi, młodych szczególnie, mówi, że tutaj nas trzymają nie tylko te zarobki, ale także kwestie kulturowe. Trochę większe otwarcie, tu jest West End, tam jest Wembley. Ich zawsze się chyba trudno sprowadzało i chyba dalej będzie.
Ale i w tym sektorze, i w tym obszarze widzimy już pewną zasadniczą zmianę. Wielu ekspatów, czyli tych zagranicznych pracowników, którzy dzisiaj są w Polsce, a przypomnijmy, że Polska i w ubiegłym roku, i dwa lata temu była jednym z najczęściej wybieranych, najchętniej wybieranych miejsc do lokalizowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich zagranicznych. Informują o tym, że chcą mieszkać w Polsce i chcą przyjeżdżać do Polski, dlatego że tu jest jeszcze jeden bardzo istotny element – bezpieczeństwo. To jest ten czynnik, którego zaczyna coraz bardziej brakować w krajach tak zwanej starej Unii, ale to jest także ten czynnik, o którym coraz częściej mówi się w Wielkiej Brytanii. W Londynie przypomnę te alarmujące, bombardujące opinię publiczną informacje o nożownikach, o takim zwykłym poczuciu bezpieczeństwa na ulicy stają się coraz bardziej dojmujące. Więc ten obszar życia, tych z jednej strony otwartości kulturowej, ale z drugiej poczucia bezpieczeństwa stanowi również o tym, że Polska staje się również atrakcyjnie wybieranym miejscem. I tym młodym ludziom, którzy są tutaj, mówią o tym coraz częściej ich koledzy, którzy Polskę już wybrali.
Przez całą niedzielę wczoraj Aleks Sławiński, szef Radia Wnet pod niebem Londynu, obserwował polskie targi pracy w Londynie. Jak podkreślali organizatorzy, głównymi powodami do zorganizowania targów była poprawiająca się i wciąż jest sytuacja na polskim rynku pracy, a także, tutaj cytat, większe zainteresowanie Polaków powrotem z zagranicy. Dzięki dużemu oddźwiękowi, jak mówił nasz korespondent Aleks Sławiński w pierwszej godzinie poranka Wnet, impreza cieszyła się wielką popularnością, bo przynajmniej 1500 ludzi przewinęło się przez cały dzień, gdzie w centrum Westminster Queen Elizabeth II Center. Natomiast nasz korespondent Aleks Sławiński rozmawiał także z panem Mateuszem Stońskiem, konsulem generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie, a tematem rozmowy Aleksa Sławińskiego z panem konsulem były nie tylko kwestie związane z polskimi targami pracy w Londynie.
Jaka jest rola polskiej dyplomacji w organizowaniu tutaj tych targów?
Wspieramy te targi przede wszystkim w promocji, ale również tutaj w kwestiach typowo organizacyjnych, no i w kwestiach merytorycznych.
Bardzo dużo słyszeliśmy o tym, żeby Polacy powinni wracać do kraju. Zarówno minister rodziny, jak i minister technologii. Dużo mówili o tym, żeby Polacy jednak zdecydowali się na ten powrót. Jak to wygląda od strony ambasady? Jak to wygląda od strony konsulatu? Czy widać te ruchy? Czy Polacy naprawdę wracają? Czy ta polityka pracuje?
Tak, no my rzeczywiście jako ambasada jesteśmy tutaj po to, jako wydział konsularny, żeby przede wszystkim wspierać Polaków w ich decyzjach. Także nie jesteśmy po to, żeby wywierać jakąś presję, żeby coś sugerować, tylko żeby wspierać zarówno osoby, które zdecydują się tutaj zostać, jak i osoby, które zdecydują się wrócić. Natomiast widzimy, że faktycznie bardzo dużo osób wraca, szczególnie są to rodziny z dziećmi. Tak jak jeździmy zarówno w Londynie na różne wydarzenia, jak i poza Londynem rozmawiamy z Polakami, to bardzo dużo osób mówi, że albo zamierza wrócić do Polski, albo ich znajomi przyjaciele. przyjaciele, rodzina już do Polski wrócili. Także to działa.
Jak będzie wyglądała dalsza współpraca z polskimi ministerstwami po targach? Wiadomo, to jest tylko event. To jest moment, w którym w tym momencie polski rząd, polscy pracodawcy chcą się pokazać. Czy w przyszłości również wy, jako placówka dyplomatyczna, będziecie wspierać Polaków w powrotach, w informacji, w mówieniu im o tym, co ich może czekać w Polsce?
Oczywiście, mamy taki permanentny już teraz program spotkań w naszym okręgu konsularnym z Polakami, gdzie informujemy z jednej strony właśnie o możliwościach powrotów, z drugiej strony informujemy też o konieczności dokonania pewnych formalności, jeżeli ktoś, Polacy chcą tutaj zostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie, to chodzi przede wszystkim o rejestrację w tym systemie Settled Status. Także te spotkania będziemy organizowali. Najbliższe spotkanie jest w najbliższy piątek w Swindon.
No właśnie, o to też również chciałem zapytać. Jak to wygląda na prowincji? Te targi dzisiaj odbywają się tutaj w Londynie. Jak wygląda wsparcie konsularne właśnie poza Londynem? Mamy Edynburg, mamy cały Midlands. To są miejsca, gdzie jest bardzo wielu Polaków, i którzy nie mają dostępu do takiego prostego rozwiązania jak tutaj. Przyjść na targi, dowiedzieć się czegoś. Czy placówki dyplomatyczne również informują częściej o czymś?
Oczywiście mamy konsulat bardzo dobrze działający w Manchesterze, właśnie w Edynburgu. Niedawno otworzyliśmy konsulat w Belfaście, także staramy się być obecni w tych głównych miejscach Wielkiej Brytanii, ale też tutaj w naszym okręgu konsularnym londyńskim doskonale zdajemy sobie sprawę, że jednak większość Polaków mieszka mimo wszystko poza Londynem, że nie ma miejscowości, gdzie nie byłoby przynajmniej kilkuset Polaków większego miasteczka, także my naprawdę staramy się tak jak to możliwe wyjeżdżać poza Londyn. Jeżeli chodzi o Midlands, jest bardzo aktywny ośrodek w Birmingham, gdzie co miesiąc organizujemy dyżur konsularny i też we współpracy z Polish Millennium House staramy się również tam prowadzić tą akcję informacyjną. Także, no i oczywiście jest też strona internetowa. Na naszej stronie internetowej ambasady promujemy, zasilamy ją odpowiednimi informacjami, ale też odsyłamy, jest taka strona rządowa powroty.gov.pl, która jest prowadzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zachęcamy też do odwiedzania tej strony, gdzie jest bardzo dużo konkretnych informacji dla osób, które zamierzają wrócić do Polski.
Dzisiaj tutaj na tych targach mamy dosyć dużo informacji o konkretnych rozwiązaniach. Konkretni pracodawcy się przedstawiają. Czy wy, jako konsulat, również jesteście w stanie prowadzić ten dialog między Polakami, którzy chcą wrócić, a potencjalnymi pracodawcami, potencjalnymi ofertami, które Polacy już mogliby znaleźć w kraju?
No oczywiście my jesteśmy tutaj na miejscu dokładnie po to, żeby pośredniczyć w tym przebiegu informacji między krajem a miejscową społecznością polską. Oczywiście nie jest to nasze jakby bezpośrednie zadanie. My generalnie wystawiamy paszporty, wizy, udzielamy pomocy konsularnej i wiele innych rzeczy, ale jak najbardziej zbieramy te informacje z kraju. Jesteśmy w stałym kontakcie z ministerstwami i te informacje przekazujemy tutaj i będziemy to robili dalej.
Czas na Częstograj.
Tak miało być, ale tak nie będzie, ponieważ czas nas goni. Panie i panowie, targi w Londynie. Pierwsze polskie targi w Londynie obserwował dla państwa przez całą niedzielę Aleks Sławiński, szef naszego londyńskiego studia. Przed chwilą rozmowa z konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Mateuszem Stońskiem. Panie i panowie, poranek wnet, a zaraz przy moim stanowisku Tomasz Szustak i smutna informacja.
Londyński wnetowy zwiat.
Poranek wnet, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ale również Irlandia. Tomasz Szustek, Studio 37, no i smutna wiadomość, która trafiła do naszego studia dokładnie wczoraj, w niedzielę.
W niedzielę rano dotarła do irlandzkiej Polonii tragiczna wiadomość o śmierci polskiego paralotniarza. Rafał Skóra mieszkał z żoną i dwójką dzieci w Irlandii od kilku lat, mieszkał w Dublinie i był bardzo doświadczonym paralotniarzem. Latał nie tylko w Irlandii, ale także w innych krajach. Miał nalot rzędu kilkuset godzin spędzonych w powietrzu. Był dość znany i lubiany w międzynarodowym środowisku paralotniarzy w Irlandii, bo w Irlandii latają nie tylko Irlandczycy, jest sporo Polaków, sporo Litwinów i Węgrów i także innych wiele narodowości. W pechową sobotę razem z kolegą wybrali się w pobliskie góry Wicklow, które są takim tradycyjnym celem szybkich wypadów dublińskich paralotniarzy. Rafał był zaawansowanym paralotniarzem, to też zdecydował się na samotny, dłuższy lot, na dłuższy dystans, podczas gdy jego towarzysz leciał w innym kierunku, planując wylądować w innym miejscu. Loty paralotniowe mogą trwać kilka godzin, ale po tym jak Rafał nie wrócił wieczorem do domu i nie odbierał telefonu, zaalarmowano ratowników górskich, Wicklow Mountain Rescue i także irlandzką Straż Przybrzeżną, Irish Coast Guard. W niedzielę o świcie rozpoczęto poszukiwania. Czaszę paralotni zauważono ze śmigłowca użytego do poszukiwań. Obok znaleziono także zwłoki paralotniarza niestety. Irlandzka Komisja do Badania Wypadków Lotniczych, Air Accident Investigation Unit, rozpoczęła już oficjalne dochodzenie. Rafał osierocił dwójkę dzieci. Jedno z nich urodziło się zaledwie kilka tygodni temu. Sąsiedzi Rafała, pytani przez dziennikarzy Irish Independent, wspominają go jako przyjaznego i sympatycznego. Wszyscy podkreślają wielką tragedię, jaka stała się udziałem jego żony i dzieci, a kondolencje i wyrazy współczucia płyną z całej Irlandii.
Tomasz, ty też jesteś paralotniarzem. Powiedz mi, co może czyhać w powietrzu? No, kiedyś powiedziałeś, że praktycznie zdarzyć może się wszystko i paralotniarz myli się jak saper, tylko raz.
To prawda, przez wiele lat uprawiałem paralotniarstwo tutaj w Irlandii. Nie znałem Rafała osobiście, ale prawdopodobnie gdzieś tam w górach Wicklow nie jeden raz się spotkaliśmy. W paralotniarstwie jest tak, że w górze może spotkać wszystko. Wszystko może pójść źle i wszystko może pójść dobrze. Komisja zapewne wyjaśni, jakie były przyczyny tego pechowego upadku. Przyczyny mogą być różne. Prądy powietrza, problemy ze sprzętem. Naprawdę trudno tutaj mówić. Tragiczne jest to, że wypadek był śmiertelny, bo czasami zdarzają się w paralotniarstwie wypadki, ale każdy paralotniarz ma zapasowy spadachron. Nie wiemy tutaj, czy został on użyty, czy być może kłopoty dotknęły Rafała na takiej wysokości od 50 do 30 metrów, kiedy już nie ma czasu, żeby wyrzucić ten spadachron i on się nie otworzy i nie uratuje paralotniarza. Opadek z 50 metrów bardzo często bywa śmiertelny.
To, co może szokować słuchacz, przygotowując się do tego wejścia w Poranku Wnet, to jeden z jego przyjaciół wyraził w mediach społecznościowych takie życzenie wolicjonalne, aby ta śmierć przyszła szybko.
Tak, jeden z przyjaciół Rafała powiedział coś, co może szokować, ale coś, co wśród paralotniarzy nie wzbudza jakichś skrajnych emocji, a tak po prostu jest. Miejmy nadzieję, że zginął szybko, bo jego ciało znaleziono dopiero rano. W wypadkach paralotniowych jest często tak, że paralotniarz nie ginie od razu, tylko doznaje wielu obrażeń wewnętrznych krwotoków i taka śmierć może być bardzo bolesna, długa i przysporzyć dużo cierpień. Miejmy nadzieję, że Rafałowi zostało to oszczędzone, tak jak powiedział jeden z jego przyjaciół.
Poranek Wnet, 13 dzień maja roku pańskiego 2019. Tomasz Szustek, dziękuję za tę informację.
Dziękuję również.
Radio Wnet, więcej niż radio.
Smutna informacja o śmierci Rafała Skóry, a ze mną już na łączach telefonicznych, w drugim aparacie. Bogdan Ferenc, szef portalu Polska i je witam serdecznie. Dzień dobry. Smutna informacja.
Witam Państwa serdecznie, witam Ciebie Tomaszu. No tak, bardzo smutna, od wczoraj śledzimy te informacje na bieżąco. No niestety to jest wypadek, a te wypadki zdarzają się, no niestety, taki sport bardzo urazowy, chociaż nie wiem czy bardzo, bo nigdy nie zajmowałem się paralotniarstwem. No w każdym razie poruszyło to Polonię od wczoraj. Szukamy właśnie jakiegoś większej ilości informacji, ale chyba nic więcej nie jesteśmy w tym momencie w stanie powiedzieć, niż powiedział Tomek.
Zgadza się. Musimy czekać na oficjalne informacje tych dwóch agent, tych dwóch ciał, które badają ten wypadek. Bogdan Ferenc, portal Polska IE. No, zbliża się dużymi krokami pierwsza wizyta, o której mówiliśmy przed tygodniem, a również powracamy do niej w studiu Dublin, bo książę Karol i księżna Kamila pojawią się w Irlandii. Na jakim etapie są przygotowania do tej wizyty, no, z nową ARA w tle, jakby nie patrzeć.
No, ze strony Republiki Irlandii właściwie wszystko już jest dopięte na ostatni guzik. Wiadomo, garda jeszcze nadal prowadzi te wszystkie działania sprawdzające, kontrolują miejsca, w których pojawi się książę Karol. Jednocześnie już w tym momencie tajniacy, bo chyba tak trzeba ich nazwać, działają na terenie całej Irlandii, wyszukują ewentualnych osób powiązanych, czy też sympatyków z IRA. No myślę, że ona, wizyta, będzie dobrze zabezpieczona, że nic absolutnie nie stanie się tutaj parze książęcej, która, no wiadomo, musi mieć zabezpieczone, bezpieczeństwo tutaj musi mieć zapewnione, która na pewno... Oni na pewno lubią przyjeżdżać do Irlandii, co podkreśla książę Karol w wielu wywiadach, których ostatnio udzielił. Czuje się tutaj naprawdę dobrze i nie można się temu dziwić, ponieważ kraj jest naprawdę bardzo przyjazny. Te grupy ekstremistyczne, czy też dysydenckie, no działają troszeczkę niezrozumiale dla mnie, ale mają swoje jakieś racje i chyba też ich trzeba troszeczkę zrozumieć, jednak wcale nie musi nam się to podobać.
Bogdan Ferenc, moim Państwa gościem w radiu o poranku, jak mawiamy z uśmiechem, wsłuchując się w nasz dżingiel Poranek Wnet, poniedziałkową porą 13 maja. Rzecz jeszcze bardzo ważna, dzisiaj mówiliśmy ze Sławomirem Budzikiem, szefem Radia Deon pod niebem Chicago, że 12 czerwca prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda pojawi się właśnie w Waszyngtonie na rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem, a prezydent Donald Trump odwiedzi również Irlandię i też jest masa przygotowań i bardzo dużo dzieje się nie tylko na naszych ulicach. Służby specjalne już amerykańskie pojawiają się tutaj, ale również nad naszymi głowami. Daje się to odczuć, prawda?
No tak, oczywiście, no ale jest to jedna z ważniejszych wizyt, która odbędzie się w tym roku. No wiadomo, prezydent Donald Trump wszędzie ma bardzo poważną, bardzo potężną ochronę. Dokładnie tak samo będzie tutaj w Irlandii. Secret Service, który gościł przez kilka dni, półtora tygodnia temu w Irlandii, sprawdził wszystkie miejsca, wydał oczywiście zalecenia tutejszym władzom, jak powinno to wszystko być przygotowane. Garda do tego się cały czas przygotowuje. Sprawdzają też, kontrolują miejsca, w których ma być Donald Trump. Przygotowują się przede wszystkim do zamknięcia dróg i ulic podczas przejazdu kolumny prezydenckiej i jego samochodu, czyli tej bestii słynnej, opancerzonej. Także no tutaj będziemy mieli duże kłopoty i to będą to kłopoty, które odczuwać będziemy przez dwa dni właściwie na większym obszarze Irlandii, bo zarówno na polu golfowym, na którym będzie gościł Donald Trump, ale również w Dublinie i w miejscu, w którym wyląduje, czyli w Shannon.
Dokładnie. Panie i panowie, Bogdan Ferenc, moim Państwa gościem, jak zwykle współgospodarz pierwszej części studia Dublin, zawsze po poranku Wnet w piątek i będziemy rozmawiać o tej kampanii wyborczej tutaj, która nabiera tempa, chociaż patrząc na dynamikę jest trochę leniwa, ospała niż w Polsce. Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie. Bogdan Ferenc, Polska IE. Zaglądajcie, drodzy Państwo, na ten portal, bo tam również można podpatrzeć i przekierować się na nasze strony Radia Wnet. Dziękuję pięknie, dobrego dnia.
Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
Panie i Panowie, tę część Poranka Wnet przygotowali dla Państwa Katarzyna Sudak, Tomasz Szustek, Aleks Sławiński, Londyn i Sławomir Budzik, Chicago. Mówiący te słowa Tomasz Wybranowski. Za chwilę piękny dżingiel, bo życie jest piękne, zwłaszcza gdy słuchacie Radia Wnet. Oddaję głos do studia w Warszawie.